Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Dziś mowa będzie o wybitnych malarzach i wystawach, które ich przypominają. Na przykład mówimy konie i od razu przychodzi nam na myśl Juliusz Kosak. Kiedy historycy sztuki opisują szkołę monachijską, zaczynają opis od Józefa Branta. Malarstwo Branta możemy podziwiać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. To pierwsza w historii polskiego muzealnictwa tak szeroko zakrojona prezentacja dorobku artysty. Wystawa Kosaków z kolei wędruje po Europie i też budzi zainteresowanie. Kosakowie, chociaż związani byli z różnymi miejscami w Polsce i w Europie, kojarzą się przede wszystkim z Krakowem. To tam, w ich domu, zwanym Kosakówką, spotykali się pisarze, malarze, przyjaciele rodziny. Kilka dni temu miał koncert w naszym radiu Leszek Długosz i przy okazji zapytałam go o losy Kosakówki.
To jest bardzo ciekawe miejsce, o które bardzo walczyłem, nie tylko ja, ale ja sporo się przyczyniłem, żeby to ocalić, ponieważ istniała groźba, że to się rozleci, a prowadzono do tego, żeby to się rozleciało, ponieważ dom jest już, powiedzmy, kompletnie zdewastowany, nie ma tam nic, a atrakcyjna parcela. No i to może tłumaczy to wszystko, żeby to się po prostu rozleciało i żeby się odzyskało na inne cele, ale na szczęście udało się zablokować i jest tam remont i miejmy nadzieję, że będzie tam jakiś obiekt kultury. Może niekoniecznie muzeum samo Kosaków, ale jest taka propozycja, żeby tam było w Krakowie coś w rodzaju Muzeum Dwudziestolecia, ponieważ tam się wszyscy spotykali, i artyści, i pisarze, i malarze, i aktorzy, i cały świat kulturalny. I to byłoby takie piękne miejsce. I miejmy nadzieję, że to będzie ocalone, ta Kosakówka. Polecam taką książkę, najnowszą książkę niejakiego Marka Sołtysika. Bardzo pani polecam. Świetna książka, nazywa się Klan Kosaków. To teraz wyszło. Tam jest kompendium w ogóle, cała pokolenia trzy, od Juliusza przez wszystkie te rzeczy.
Wojciecha do Jerzego,
tak. No, tam jeszcze są nowe sprawy, bo są te potomkinie Kosaków, tam obecnie jedna już nie żyje, ale gnieżdżą się w Puszczy Białowieskiej. Jedna Gloria, druga Simona.
Simona kapitalnie mówiła o przyrodzie, kapitalnie.
No, bo ona tam życie spędziła.
Otwieramy książkę Marka Sołtysika, Klan Kosaków. O ileż uboższa byłaby polska kultura, gdyby nie legendarny klan Kosaków. Wielki Juliusz Kosak. Jego syn, mistrz Wojciech oraz Jerzy, syn Wojciecha. Trzy pokolenia malarzy. Poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i jej siostra Magdalena Samozwaniec. Pisarka, popularna satyryczka, ukochane córki Wojciecha, wnuczki Juliusza. Zofia Kosak-Szczucka, powieściopisarka. Simona Kosak, profesor biologii, z miłością pisząca o przyrodzie. I jeszcze fragment książki Sołtysika z rozdziału Honor Kosaków. Kosaki i ich fenomen. W znaczeniu symbolicznym umarł Juliusz, narodził się Wojciech. O, żeby to było takie proste. Świadkowie epoki i niektórzy piszący o Kosakach zauważają, że artystyczny duch Juliusza słabł już w momencie, kiedy Wojciech zaczął odnosić pierwsze malarskie triumfy. Weźmy na przykład sprawę Olszynki Grochowskiej. Gdy ten jeden z najświetniejszych, jak się po wszystkim okaże, obraz syna stawał do konkursu o nagrodę imienia Probusa Barczewskiego Polskiej Akademii Umiejętności, Juliusz, acz także jak większość jurorów, zachwycony, uznał za stosowne na moment głosowania wyjść z sali, czyli w tym miejscu nie brać udziału w obradach jury. Brak jego pozytywnego głosu przeważył i tak nie obraz syna uzyskał prestiżową, a jedyną nagrodę, lecz płótno jego przyjaciela Jacka Malczewskiego. Honorowy gest i taka strata, ale przyjaźń nie doznała uszczerbku. Teraz postawmy się w sytuacji Juliusza. Zachował honor, bo to był pan, nie szmaciarz, i honor dla niego się liczył. Musiał jednak odczuć, że jakoś tam pośrednio skrzywdził syna. Co za tym idzie? Coś za dużo tych kossaków malarzy. Może pomyślał, nadszedł czas się usunąć. Problemy finansowe nigdy nie wychodziły poza mury kossakówki, ale taki na przykład Wojciech, który widział, co się w domu dzieje, słyszał ciągle utyskiwania ojca na nieterminowe wypłaty za drzewka, drzeworyty w periodykach, czy westchnienia matki wskutek chronicznego braku gotówki, postanowił nie dopuścić, żeby coś podobnego powtórzyło się w jego życiu. W związku z tym podejmował masę inicjatyw, które mogłyby sprawić, sam jakoś tak napisał w jednym z listów, żeby umożliwić najbliższym korzystanie z życia i mieć coś więcej niż tylko po śmierci plac własnego imienia. Aluzja do ojca, który na starość jako marnie opłacany ilustrator, reporter pokornie obsługiwał uroczystości nie tylko ku czci wielkiego Kraszewskiego, lecz i etapy fety panującego w sztuce Matejki. Juliusz pisał do przyjaciela, jak to wysyła za pośrednictwem Frydlajna dla lewentalowskich kłosów, obchód na cześć Matejki. Jest tam na samym środku wręczenie berła przy stosownych ornamentach, pochód z pochodniami, wprowadzenie do katedry, uczta i teatr. Zdaje się, że dosyć. Znamienne to, zdaje się, że dosyć. Wojciech wyciągał z tego następujące nauki. Raz, postanowił nie sprzedawać swego talentu za byle jakie pieniądze. Dwa, za nic w świecie nie usługiwać żadnemu artyście. W takich szczególnych wypadkach lepiej trzymać się na dystans, a nawet izolować. Dziś Juliusz Kossak ma należne mu miejsce. Porozmawiamy teraz o wystawie kossaków. W tym celu łączymy się z Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
Słucham, Ptaszyńska.
Dzień dobry pani, Barbara Miczko, Radio Poznań.
Witam serdecznie.
Obok mnie jest Lidia Prędka. I mam nadzieję porozmawiać z panią na temat wystawy, która krąży po Europie.
No, to dużo powiedziane, ale jest tym prawda.
Pani Elizo, pani jest kustoszem Muzeum Okręgowego w Suwałkach, prawda?
Tak, prowadzę dział sztuki.
Skąd te kosakowie w Suwałkach się wzięli?
Tutaj muszę oddać zasługi pani Małgorzacie Wiśniewskiej i jej mężowi, bo oni są właścicielami kolekcji, dużej kolekcji malarstwa polskiego, XIX-wiecznego i w tym sporą część stanowią właśnie prace Juliusza, Wojciecha, Jerzego, Karola Kossaków. I to był pomysł w zasadzie pani Małgorzaty, która chciała pokazać kolekcję, chciała po prostu przypomnieć, czy też podkreślić wagę tego malarstwa w polskiej historii i malarstwo, i po prostu w polskiej historii. Trochę inaczej to wygląda u Juliusza, trochę inaczej u Wojciecha, ale właśnie ten patriotyzm, ta walka o niepodległość jest w tej twórczości bardzo ważna. Po prostu treści są w tej twórczości ważne.
Ile jest pracy Juliusza w tej kolekcji?
Juliusza mamy na wystawie 28 prac.
To dużo.
Z tym, że jedna pozycja to jest 12, taki cykl składający się z 12 portretów końskich, wczesny cykl, bardzo piękny i bardzo charakterystyczny dla twórczości Juliusza. Natomiast Wojciecha mamy 32 prace.
Te najznakomitsze obrazy, na które by pani zwróciła uwagę?
To znaczy, powiem tak, pochwalę się. I pochwalę jednocześnie oczywiście kolekcję i no, w pewnym sensie też całą wystawę. Bo konserwator zabytków z Warszawy, z Muzeum Narodowego w Warszawie, który no, był na wystawie, bo opiekuje się jako konserwator, opiekuje się swoimi pracami, które też biorą udział w tej wystawie i stwierdził, że jeszcze nie widział w jednym miejscu tak wielu świetnych prac Juliusza. Przede wszystkim Juliusza.
No, z Poznania też obraz tak, dołączył tak. do tej wystawy, prawda? Z
Muzeum
Narodowego.
Chciałam od razu powiedzieć, że właśnie mamy wspaniałe prace z Poznania. Bardzo rzadką olejną portret takiego chłopca na koniu, własność Muzeum Narodowego w Poznaniu i portrety Habsburgów, dwa wspaniałe księcia i księżny Habsburgów, właśnie także z kolekcji poznańskiej. Na wystawie pokazujemy prace z Muzeum Narodowego właśnie w Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu, Szczecinie i w Krakowie. I jeszcze prace z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. No i oczywiście kolekcje prywatne.
Zaraz wrócimy do dalszej rozmowy. Ja chciałam przez moment porozmawiać z panią Lidią Prędką z Fundacji PBG.
Tak.
Pani Lidia Prędka jest menadżerem PBG Gallery, który ma siedzibę w Wysogotowie. Czy ta kolekcja państwa Wiśniewskich jest bogata? Czy tam oprócz kosaków są inne takie perełki?
Tak. Powiem, że ta pasja, jaką odkrył w sobie pan Jerzy Wiśniewski wspólnie z małżonką Małgorzatą, jest ogromna pasja do malarstwa polskiego XIX-wiecznego szczególnie. Ogromnie cenią sobie szkołę monachijską, takich malarzy właśnie jak Alfred Wierusz Kowalski, Chełmoński,
Józef Brandt.
Jest i przebogata, jak słyszeliśmy, kolekcja kosaków i myślę, że odkrycie w sobie tej pasji i pielęgnowanie jej do dzisiaj, a także chęć pokazywania, dzielenia się tym bogactwem, nie tylko w sensie materialnym, ale i duchowym, pokazywanie w Polsce i za granicą, to ich wielkie dzieło i taki plan jakby związany właśnie z tą kolekcją.
Czy oni mieszkają w Polsce czy w Szwajcarii?
Mieszkają w Polsce, ale również i w Szwajcarii.
I może dlatego ta pierwsza prezentacja odbyła się w Muzeum Polskim w Rapperswil? Dlatego właśnie?
Myślę, że tak, że był to taki pierwszy krok. Muzeum Polskie w Rapperswil było muzeum, które otworzyło szeroko drzwi na to właśnie polskie malarstwo. Z pewnością pobudziło tam serca Polaków, otworzyło na wspomnienia związane z historią Polski.
I wracamy do rozmowy z panią Elizą Ptaszyńską. Pani pewnie była na otwarciu tej wystawy w Rapperswil.
Tak, oczywiście, że byłam przy tworzeniu też tej wystawy tam, czyli przy wieszaniu obrazów, układaniu ich tak, aby wyglądały jak najpiękniej. I tutaj dopowiem to właśnie, o czym mówiła pani Lidia, że Rapperswil jest absolutnie szczególnym miejscem, bardzo ważnym dla naszej polskiej tożsamości narodowej, wspólnotowej. Miejscem bardzo takim no, związanym z tym naszym rozumieniem patriotyzmu.
Powstało po powstaniu styczniowym, tak, prawda? Władysław tak. Plater założył to muzeum.
Tak, Władysław Plater zakładał to muzeum. Polacy ofiarowywali pamiątki, dzieła sztuki. Tam jest też piękna kolekcja malarstwa polskiego w ramach tej wystawy z funduszy przydzielonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z pieniędzy państwa Wiśniewskich została zrobiona konserwacja prac W każdym razie jest to absolutnie bardzo ważne miejsce i to, że ta wystawa tam została pokazana, jest też ważne. To jest istotne dla i samej wystawy i myślę, że to dla tego miejsca.
To miejsce mieliśmy było zagrożone, bardzo... prawda? Było zagrożone, mówiło się, że Szwajcarzy już nas tam nie chcą.
No, to są bardzo skomplikowane rzeczy.
Ale
ono nadal
tam.
Jest zagrożone. Ono nadal tam. Jest zagrożone. Dlatego też wszystko to, co tam się dzieje, to jest ważne dla też umacniania tego miejsca. Bo jeśli tam jest życie, jeśli tam są wystawy, jeśli przychodzą ludzie, którzy oglądają te wystawy, no to znaczy, że jest ono potrzebne, że jest ono potrzebne także i Szwajcarom. Więc,
to jest pół godziny drogi od Curychu, prawda? To,
tak,
to, miasteczko
to jest pół godziny
Rapperswil.
Drogi od Curychu. To jest zamek jest położony nad jeziorem curyckim, jedyny zamek nad tym jeziorem, więc bardzo charakterystyczne miejsce, odwiedzane nie tylko przez Polaków, ale też bardzo tłumnie przez ludzi z całego świata.
Tak, no.
I rzeczywiście przeglądaliśmy księgę. Tam są wpisy odwiedzających z Ameryki, z południowej, północnej, z całej Europy, z Azji. Niektórych oczywiście nie można było przeczytać. Ale to też jest dla nas powodem do dumy, że Kosaków, nawet jeżeli nie zapamiętają nazwiska, nawet ci odwiedzający, nawet jeżeli, nie wiem, będą mieli różne wrażenia z wystawy, bo może nie wszystko zrozumieją, bo przecież to jest malarstwo, którym treść jest też ważna, ale jednak zobaczą coś, co jest częścią Polski.
Tak, no to batalistyczne malarstwo miało swoich znakomitych przedstawicieli w Polsce, także do dzisiaj tak. Kosakowie robią wrażenie, chociaż to realistyczne malarstwo, chociaż był okres, kiedy było krytykowane bardzo przez znawców, historyków sztuki, ale historycy odeszli, historycy i krytycy, a Kosakowie pozostali.
Tak, tak, oni ciągle są częścią takiej naszej duszy polskiej. Koń, swoboda, kresy, właśnie walka o niepodległość. Jeśli się pomyśli o tym, no to ciągle gdzieś to tam w nas tkwi, prawda?
To ile tych płócien było w Rapperswil w sumie?
Wszystkie, czyli 60.
60.
Musiałam dodać 28 plus 32, 60.
I potem przewiozła pani, czy organizatorzy...
Przywieźliśmy, tak, tak.
Przewieźli do Paryża.
Do Paryża, do Biblioteki Polskiej.
I to też
miejsce
takie...
równie ważne.
Tak, najstarsze chyba polskie miejsce poza,
tak,
poza
tak,
Polską.
Tak.
Ta Biblioteka Polska, to tam był Plater, tu Czartoryski i grupa ludzi wspierających go, Adama Czartoryskiego. Także no, to pewnie też było wydarzenie. Lidia Prędka mówiła, że była, do Paryża dotarła i zdaje się, że nawet spotkała się pani z przedstawicielem, czy przedstawicielką rodziny Kosaków.
Tak, miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w otwarciu wystawy w Paryżu, w Bibliotece Polskiej. Zresztą to przepiękne miejsce, otoczenie tego dawnego, bogatego budynku, kamienicy, to otoczenie Wyspy Świętego Ludwika, właściwie to serce Paryża, pełne uroku, zakątki tej wspaniałej stolicy świata. No i cudownie było odkryć tam taką właśnie polskość, polskie nazwiska, Muzeum Adama Mickiewicza. Wspaniałe zaangażowanie ludzi, którzy tam dzisiaj są, którzy pracują, zajmują się na co dzień prowadzeniem i biblioteki, i tego muzeum. Uroczystość otwarcia wystawy była niezwykle wzruszająca, bo przybyło wielu Polaków, wiele rodzin polskich, wielu Francuzów. Miło było spotkać część rodziny Kosaków. Miałam przyjemność rozmawiać z córką Magdaleny Samozwaniec, a więc...
Wnuczką.
Wnuczką.
Wnuczką Magdaleny Samozwaniec.
Wnuczką.
Tak. To jest prawnuczka...
Wojciecha.
O czym pani rozmawiała z tą potomkinią Kosaków?
No muszę powiedzieć, że była ogromnie wzruszona i przejęta tym, że może obejrzeć obrazy swojego dziadka, że taką ilość w jednym miejscu i w polskim miejscu. Przybyła na wystawę ze swoją córką, to już kolejne pokolenie. Bardzo była chętna na nawiązanie kontaktu z naszą fundacją, z naszą galerią i ogromnie cieszyła się z tego wydarzenia.
Teraz wystawa powędruje do Suwałk i będzie otwarta kiedy?
9 listopada otwieramy w Suwałkach. Będzie wzbogacona o duży autoportret Wojciecha, taki z czasów młodzieńczych, i o ilustrację Juliusza do Ogniem i Mieczem. Te obrazy nie mogły trafić ani do Rapperswilu, ani do Paryża ze względu na ograniczenie miejsca.
Czyli warto się wybrać do Suwałk, bo tam warto już nie mamy Suwałk, po co jechać, bo wystawa już opuściła tamte miejsca, natomiast w Suwałkach możemy zobaczyć wszystko, pełną wystawę plus te ilustracje.
Te dodatkowe. Tak, ilustracje i autoportret. Kosakowie będą w nowej odsłonie, także warto się wybrać, zapraszam serdecznie.
A pani jest związana od urodzenia z Suwałkami, czy trafiła pani tam do muzeum?
Nie, ja trafiłam do muzeum, nie jestem związana urodzeniem z Suwałkami. Trafiłam do muzeum i pracuję. To jest bardzo miejsce szczególne ze względu właśnie na malarstwo XIX-wieczne, dlatego że Alfred Wierusz Kowalski urodził się w Suwałkach. Mamy u siebie galerię jego twórczości. A przecież i Juliusz, i Wojciech byli związani z Monachium. Monachium było ważne dla nich w ich nauce, ale też w twórczości, bo wysyłali obrazy do Monachium na wystawy międzynarodowe. Wojciech znał się dobrze z Alfredem Wieruszem Kowalskim, wymieniali listy. Razem byli w takiej grupie Zero, która była zawiązana po to, żeby się trochę przeciwstawić dyktaturze, w cudzysłowie, Jana Stanisławskiego w Krakowie. No ale to mam nadzieję, że dojdzie do wydania dużego albumu z artykułami na temat malarstwa właśnie Wojciecha i Juliusza. I tam jeden z artykułów jest poświęcony właśnie tej grupie, tej działalności Wojciecha.
A słyszała pani, że u nas w Muzeum Narodowym od teraz właśnie będzie można oglądać pracę Józefa Branta?
Tak, wiem. Oczywiście, że wiem. Będę gościła u państwa, bo będę z wykładem.
Tak? Kiedy pani przyjedzie?
20 chyba listopada.
Podejdziemy do muzeum, żeby posłuchać.
Zapraszam serdecznie.
Posłuchać wykładu o Kosakach?
O malarzach monachijskich, czyli także o Kosakach.
A wie pani, co ja przeniosłam do studia? Taki zbiór pocztówek na Młodopolskiej i z początku XX wieku są kartki, no, są reprodukcje malarskie, są historyczne różne rzeczy. To było chyba takie powszechne zjawisko, że się drukowało tych najlepszych malarzy i w postaci pocztówek oni się gdzieś tam pojawiali w prywatnych domach, prawda? Bo tutaj mam Wojciecha na przykład utarczka jest...
Tak, bo to było bardzo popularne. To były też takie muzea wyobraźni, tak się to chyba określa. Wówczas w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, jak się upowszechniła fotografia, to raz, że zakłady fotograficzne, wydawnictwa wydawały całe takie zespoły. Można było w różnej wielkości zamówić sobie na przykład reprodukcję jakiegoś obrazu. I co jest właśnie charakterystyczne, Kosakowie są wszędzie, zawsze.
Tak, no jest duży ten zbiór nasz domowy. Mm-hmm. Tutaj nad Berezyną, to ja nie wiem, czy to jest Juliusz, czy to nie raczej Jerzy.
To jest Wojciech.
Wojciech?
To na pewno Wojciech, tak.
Bo nie,
to
J. Kosak.
Jest... Tak? Aha, bo Wojciech
może
malował
być Jerzy.
Panoramę.
Tak, panoramę.
Może być Jerzy. Jeżeli olejny, to Jerzy. To Jerzy będzie.
A tu, tak. Tutaj jest właśnie tam ta panorama, no Racławice, to rozpisana cała panorama na takie kartki.
Pięknie. No,
i jest Ostatnie chwile księcia Józefa Poniatowskiego. Mam tutaj, to jest Juliusza.
Tak, no właśnie. Byli bardzo popularni. Warto pamiętać, wiedzieć o tym, że w prasie do 1939 roku, akurat to dopracowane chyba do 14, najwięcej ilustracji było Juliusza Kosaka. Więc z całą pewnością jego twórczość miała ogromny wpływ na kształtowanie tej takiej wyobraźni Polaków. Wyobraźni malarskiej i historycznej. Miał wpływ na naszą...
Wyobraźni i wiedzy przy okazji też.
Tak, trochę. Tak, muszę znowu powiedzieć.
Dużo się dzieje w tym muzeum, bo telefon się ciągle odzywa. Ale to dobrze, to znaczy, że muzeum żyje.
No tak.
Pani Elizo, bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I kłaniamy się pani. Do zobaczenia, może przyjedziemy do Suwałk.
Bardzo zapraszam. Pani Lidia na pewno opowie, jakie są jeszcze plany, więc serdecznie zapraszam.
Ja chciałabym powiedzieć jeszcze parę słów pod adresem pani Elizy. Pierwsze nasze spotkanie właśnie miało miejsce w PBG Galery, kiedy to organizowaliśmy wystawę dzieł Alfreda Wierusza Kowalskiego. Pani Eliza przywiozła nawet z Muzeum Okręgowego w Suwałkach specjalną aranżację, taką scenografię, która wzbogaciła tam wystawę. Było to rzeczywiście duże wydarzenie. Przy okazji była też promocja książki pani Elizy o tym właśnie malarzu. No a w tej chwili, realizując ten wspaniały projekt, który jakby zbiegł się z jubileuszem stulecia niepodległości Polski, jest przez nią organizowany we współpracy z Muzeum w Suwałkach i cieszymy się, że pomysł pani prezes Fundacji PBG, pani Małgorzaty Wiśniewskiej, wszedł w życie. Wystawa rzeczywiście wędruje po Europie, już za niedługo będzie w Polsce i mogę tylko zapowiedzieć, że wystawa w Suwałkach, o której mówiła już pani Eliza, nie będzie zakończeniem całego tego projektu, bo są plany, być może będzie wystawa Kosaków pokazywana również w Muzeum Okręgowym w Lesznie, a my mamy plany, aby trafiła do Raciborza, gdzie znajduje się jedna z spółek grupy PBG, spółka Rafako S.A., w Raciborzu i tam też chcielibyśmy pokazać te wspaniałe dzieła Kosaków również pracownikom tej spółki, ale także całej społeczności Raciborza. Także wędrówka po Polsce będzie jeszcze kontynuowana.
Czyli jest takie małżeństwo biznesu ze sztuką, tak?
Tak jest. Taki mariaż.
Dziękuję pięknie. Lidia Prędka i Eliza Ptaszyńska były naszymi gośćmi. Tę część spotkań z kulturą zamykamy piosenką z programu Dancing Jerzego Satanowskiego, w którym wykorzystał wiersze Marii Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej, wnuczki Juliusza Kossaka.
Chodziło, szukało, oknem wyglądało na to. Zawsze sam. Chodziło, szukało, przed bramą stawało, wracało. Zawsze sam. Szło przed siebie w wiosnę na wodę. Chodziło, szukało na jarmarki, pchało wracało. Zawsze sam. Chodziło, szukało, oknem wyjechało. znalazło w tłumie towargi. Przywarło, upadło, znieruchomiało, zamarło. O pocałunku, który się z niebie razem z duszami wzuśmi. Krwi bezsennych łąk gwiezdnych syn. O pocałunku, który się z niebie o treści wszystkich myśli czynów. O upragniony najdłuższy chlebie, tęskno do wichru, bajko jaśminów. O pocałunku, który się z niebie.
My smutne usta zwiędną w czas krótki, a gdy z nich barwa oddana glebie w amarantowe przejdzie sto krótki, wówczas mi zagrasz twą pieśń skrzypcową, zamkniesz mnie w obce wieczności słowa. O pocałunku, który się z niebie. O pocałunku, który się z niebie razem z duszami psuje śminę. Krwi bezsennych łąk gwiezdnych syn. O pocałunku, który się z niebie.
Wiersz Modlitwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej usłyszeliśmy w interpretacji Krystyny Jandy. Teraz przenosimy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu na wydarzenie, jakim jest bez wątpienia monograficzna wystawa malarstwa Józefa Branta. Pierwsza w historii polskiego muzealnictwa tak szeroko zakrojona prezentacja dorobku artysty. Obejmuje około 300 jego dzieł. Wystawę przygotowały Ewa Mikę-Broniarek i Agnieszka Bagińska z Muzeum Narodowego w Warszawie, a kuratorką wystawy poznańskiej jest Maria Gołąb. Maria Gołąb opracowała przewodnik, który towarzyszy poznańskiej ekspozycji. Natomiast w Muzeum Warszawskim powstał monumentalny, trzytomowy katalog obejmujący całość dorobku Józefa Branta. Ewa Mikę-Broniarek.
Powiedziała pani, że to się Brantowi należało.
To żart oczywiście, ale rzeczywiście ta wystawa mu się należała, bo to aż dziwne, że no pozostał jednym z nielicznych wśród tych wybitnych malarzy polskich, których dzieła są w stałych ekspozycjach muzealnych, ale nigdy dorobek Branta nie doczekał się no nie tylko pełnej prezentacji w postaci wystawy, ale przede wszystkim opracowania naukowego. Były oczywiście książki poświęcone jego twórczości, ale były to z reguły publikacje o charakterze popularno-naukowym. Natomiast no, ten katalog to była rzeczywiście jakaś pionierska praca, żeby zgromadzić cały materiał, zweryfikować, przyjrzeć się krytycznie rozmaitym tekstom, które powstały wcześniej na jego temat. I tutaj zresztą pracując nad katalogiem wystawy udało nam się sprostować właśnie pewne nieścisłości, które do tej pory występowały w literaturze przedmiotu. Mianowicie to, że Brandt wjeżdżając na studia do Paryża dostał listy polecające do Kossaka i tam się dopiero poznali. Rzeczywiście Kossak wtedy bawił w Paryżu, natomiast znali się już dużo wcześniej, poznali się w połowie lat 50. Rzeczywiście 1850, kiedy Brandt uczył się w Instytucie Szlacheckim w Warszawie, już wtedy pobierał pierwsze lekcje rysunku i malarstwa u Kossaka. Także no wiele różnych faktów udało nam się sprostować, wyjaśnić i zweryfikować w tym katalogu.
Ewa Mikę nie przypisuje sobie wszystkich zasług związanych z katalogiem.
Ja byłam redaktorem naukowym tego katalogu, natomiast tutaj pracował cały zespół osób przy tym. Zamieściliśmy artykuły wybitnych badaczy twórczości Branta, między innymi na przykład Ireny Olchowskiej-Schmidt, która mieszka w Niemczech, która od lat się zajmowała malarstwem Branta. Także pracował duży zespół osób, oczywiście wszyscy autorzy są tutaj wymienieni i no myślę, że każdy jakby w swojej dziedzinie, bo na przykład jest też tekst w katalogu poświęcony właśnie jakby ocenie warsztatu Branta, omówieniu technologii i techniki jego dzieł, jakie stosował pigmenty, jakie miał podobrazia, te wszystkie takie szczegóły związane z warsztatem.
Rozmawiamy jakby w pracowni monachijskiej Józefa Branta. No bardzo piękne są tutaj eksponaty, no właściwie pamiątki po wielkim malarzu. Co kolekcjonował?
To znaczy w ogóle zagadnienie pracowni Branta no, było na tyle istotne, że doczekało się właśnie oddzielnego artykułu w katalogu. Jego pracownia mieszcząca się przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium była naprawdę słynnym miejscem, do tego stopnia słynnym, że znajdowała się nawet w pewnym okresie w Bedekerach, sugerujących miejsca godne odwiedzenia w Monachium. Bywali w niej artyści, dziennikarze, koronowane głowy, książę regent Luitpold, elity towarzyskie Monachium i było to miejsce szczególne, nie tylko miejsce, w którym powstawały obrazy artysty, ale właśnie rodzaj salonu artystycznego, a także specyficznego muzeum, w którym Brandt eksponował swoją kolekcję. Kolekcję gromadził przez całe życie, właściwie od najwcześniejszych lat, w sumie 60., późnych 70.
Broń przede wszystkim, prawda?
Daria i głównie jakby początkowa koncepcja gromadzenia tej kolekcji to było po prostu gromadzenie rekwizytów do malowanych obrazów. Natomiast później te pasje kolekcjonerskie się jakby rozszerzyły i rzeczywiście no, Brandt miał znakomite zbiory militariów, uprzęży końskich, tkanin, instrumentów muzycznych, strojów. To oczywiście, co pokazujemy na wystawie, to jest jakiś tam ułamek tego, co zgromadził. Zresztą około połowa tej kolekcji uległa zniszczeniu czy zagrabieniu w okresie II wojny światowej. Ale też warto tu wspomnieć, że z kolekcją wiąże się piękny gest rodziny artysty, która ofiarowała całe te zbiory, łącznie też z pewnymi elementami z pracowni monachijskiej Branta, społeczeństwu polskiemu. Trafiły one w 1920 roku do Muzeum Narodowego w Warszawie i część z nich jest obecnie eksponowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a część znajduje się u nas.
W tej pracowni człowiek czuje się odświętnie, bo tutaj są i piękne obrazy, i kobierzec, i egzotyczne, orientalne elementy na ścianach.
No tak, znaczy na szczęście zachowała się dosyć obfita dokumentacja fotograficzna i jak ta pracownia Branta, ta monachijska pracownia wyglądała. Oczywiście są to fotografie z epoki i na ich podstawie my w Muzeum Narodowym w Warszawie staraliśmy się jak gdyby odtworzyć ten klimat, to co z tych zdjęć można wyczytać i myślę, że tutaj też w dużej mierze kolegom to się udało. Oczywiście jest ona zaaranżowana trochę inaczej niż u nas, no ale to jakby każdy, prawda, kurator i każde muzeum ma prawo do tego.
Do Monachium odbywają się pielgrzymki polskich malarzy i właściwie Brandt stworzył tę szkołę monachijską, prawda?
Tak, prowadził nawet coś w rodzaju nieformalnej szkoły, ale no, to nie była taka szkoła, gdzie powiedzmy były regularne godziny zajęć i regularna grupa studentów. Brandt raczej zachował się jak starszy kolega niż jak mistrz czy nauczyciel. Robił korekty, podpowiadał, robił jakieś uwagi do tego, co ci młodzi adepci sztuki tam wyczyniali. Ale co jest też bardzo istotne, tych najbiedniejszych wspierał finansowo. Był naprawdę taką duszą polskiego towarzystwa, polskiej kolonii artystycznej. Pomagał ubogim, organizował wspaniałe przyjęcia, na którym spotykali się ci właśnie polscy malarze. Odcięci od świata, często nękani tęsknotą za miastami rodzinnymi. W tym domu Branta, takim domu prowadzonym na szlachecką modłę. Brandt w ogóle był typem gawędziarza, właśnie takiego właściwie szlachcica XVIII-wiecznego powiedzmy. I w tej atmosferze rzeczywiście no, mogli sobie, nie wiem, przypominać swoją, prawda, Polskę, którą zostawili wyjeżdżając do Monachium. To była taka namiastka polskiego domu.
Maria Gołąb, nasz poznański kurator.
No, stoimy już przed obrazami. Niektóre są imponujących rozmiarów, ale wszystkie są interesujące poprzez to, że wpisują też w ten nurt malarstwa batalistycznego, prawda? To jest na pierwszy rzut oka, to przede wszystkim widzimy.
Tak. To jego główna tematyka, choć ilościowo potem się okazuje, że jest zrównoważone między tym właśnie obrazami o tematach batalistycznych, a tak zwanych rodzajowych, czyli przedstawiających sceny z życia. Ale rzeczywiście ta batalistyka przyczyniła mu popularności, przyniosła sukces finansowy także, ale przede wszystkim sukces obecności w najważniejszych galeriach europejskich. To niebywałe. Jak go kupowano?
Tam na wprost ten obraz to jest...
To jest odbicie Jasyru. W tej sali najpóźniejsza kompozycja, bo właśnie w patio mogliśmy w tej naszej pięknej pierwszej przestrzeni w Nowym Gmachu pokazać cztery najważniejsze obrazy batalistyczne. Zaczynamy takim wspaniałym, wielkim nokturnem Czarniecki pod Koldyngą. Obraz batalistyczny rzeczywiście, spełniający wymogi konstrukcji obrazu akademickiego, ale jednocześnie o niesamowitym nastroju, właściwie mający taki prawie że charakter nadrealny, przez to, że jest nokturnowy. Nad wodą unoszą się opary, mgły. Ci mali uczestnicy bitwy na tych koniach zdają się rozpływać w tej przestrzeni. Naprawdę obraz wyjątkowy jak na Branka, wyjątkowy. Każdy z tych wielkich obrazów jest inny i to jest, wydaje mi się, też ciekawe i zachęcam do tego, żeby jakby odkrywać też odkrywczość Branta. To jest na tej wystawie możliwe do zobaczenia.
Poeta stepowy, mówił Sienkiewicz.
Mówił poeta, tak. Mówił tutaj... Sienkiewicz, poeta stepowy, tak.
I tutaj mamy...
Kozaków na koniach. To jest taki temat bardzo lubiany przez Branta, który bardzo często się pojawiał. To są obrazy kameralnych rozmiarów, niewielkie, ale pokazujące tych barwnie, egzotycznie ubranych jeźdźców kozackich w stepie, więc taki można
dalej
powiedzieć paradygmat XVII-wiecznej Polski kresowej.
Pani ulubiony obraz?
Czarniecki pod Koldyngą, ten, który otwiera, tak zresztą skonstruowaliśmy wystawę. To jest przyjemność kuratora, że może dać wyraz też swoim osobistym sympatiom do poszczególnych obrazów, ale też na samym początku powieszony tabor Powrót z Podwiednia. Niewielki obraz, przepiękny, o niezwykłej takiej refleksyjnej aurze. Obraz, który właściwie otwiera tak zwany motyw drogi, który choć tu związany jest także z opowieścią o powrocie polskich wojowników z Podwiednia, to właściwie nasycony jest takimi pytaniami czy malarskimi konstatacjami natury egzystencjalnej.
Jeżeli się połączy Sienkiewicza z Brantem, no i z innymi też, prawda, z Kosakami również, ale tutaj, jeżeli cofamy się do tego XVII wieku, to tu dostajemy piękną lekcję.
Piękną lekcję, właściwie no, piękną ilustrację tamtego życia, ilustrację wiarygodną, bo też zakorzenioną, jak to u malarza historycznego, zakorzenioną w badaniach po prostu. Oni, ci malarze historyczni, może Brant nie tak bardzo jak Matejko, który czytał źródła i na podstawie źródeł budował swoją wiedzę historyczną, malowaną potem w tych wielkich jego kompozycjach, ale Brant przecież też jako malarz historyczny prowadził, jego biblioteka świadczy o o też rodzaju studiów, ale przede wszystkim kolekcjonował też te przedmioty związane z tą XVII-wieczną i kozaczyzną i batalistyką i te przedmioty odmalowywał w obrazach. Także te obrazy o egzotycznym temacie miały także walor poznawczy, po prostu, bo rzeczywiście broń, uzbrojenie, uprzęże końskie, stroje, to wszystko często malował w oparciu o własną kolekcję. Zresztą tę kolekcję, którą pokazujemy we fragmencie, w części wystawy będącej rodzajem, no nie rekonstrukcji, ale takiego ideowego przybliżenia pracowni Branta przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium.
Ja nie wiem, ile on lat żył, ale około 80.
41 urodzony, 15 rok zmarł, czyli tu 15, tu 59, 60, 74. 74. I malował cały czas, malował długo.
I kilkaset obrazów.
Kilkaset obrazów zostawię. Z pewnością, tak. Ten katalog naprawdę monumentalne opracowanie dzieł wszystkich Branta, trzytomowe, zestawia 300, ponad 300 obrazów odnalezionych, czy obrazów zidentyfikowanych z całą pewnością i 350 obrazów wzmiankowanych. Także ja myślę, że to Eft w granicach właśnie tych kilkuset, 600 obrazów to olbrzymie, tym bardziej, że bardzo wiele to obrazy wielkoformatowe.
A pod Radomiem w Brońsku to jest majątek?
Majątek jego żony, Heleny Pruszak, z którą pobrał się w 1877 roku. I dwa lata później już malował tam, urządził pracownię, już malował w Brońsku i rokrocznie do końca życia lato, właściwie od późnej wiosny do takiej wczesnej jesieni, cała rodzina spędzała w Brońsku i tam właśnie
to jest to miejsce, w którym dzisiaj są
centrum rzeźby,
rzeźby polskie.
Tam jest centrum rzeźby współczesnej w Brońsku, czyli właśnie w tym majątku Branta.
Nic się nie bierze z niczego.
Nic się nie bierze z niczego. Właśnie historia naszą bazą.
I siłą.
I siłą, tak.
O wystawie Józefa Branta mówiła jej kuratorka Maria Gołąb. Wystawa prezentowana będzie do 6 stycznia przyszłego roku i co ważne, w dniu 11 listopada Muzeum Narodowe w Poznaniu będzie otwarte w godzinach od 10 do 16. To piękny prezent dla nas od pracowników Muzeum na Dzień Święta Narodowego. Doceniamy to. Kończymy spotkania z kulturą. Nadal towarzyszy nam muzyka Krzesimira Dębskiego z filmu Ogniem i Mieczem. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Sokole, chmurno oki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych i uwolnij mnie. Mój sokole, mój przejrzysty, pytaj o mnie nurtów bystrych, kwiatów polnych i uwolnij mnie. Mój miły,
jak mam pytać gwiazd w niebiosach, są zazdrosne o twój posag, o miłości cztery skrzynie i o dobroć twą.
zasłoni, nie odnajdę cię.
Mój miły,
jakże pytać mam kozaka,
co na miłość chorą zapadł. On bez żalu świat podpalił, gdyby stracił mnie.
Aż do granic w ciemności.